Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 26 stycznia. Chaos w kraju narasta, a za każdym razem, kiedy wydaje się, że gorzej już nie będzie, rzeczywistość wyprowadza nas z błędu. Przygotowując się do tej rozmowy, długo siedziałem i zastanawiałem się, na czym się skupić, o czym dziś porozmawiać. Ostatecznie wybrałem 5 tematów ostatnich dni, o które zapytam Wojtka Szackiego i Ryszarda Łuczyna. Skupimy się na szalejącej pandemii, rodzącej się w bólach Komisji do Spraw Pegasusa, awanturach wokół immunitetu Mariana Banasia, bałaganowi z wprowadzeniem Polskiego Ładu i wiszącej nad nami wojnie na Ukrainie. Zadamy sobie pytanie, czy jak te tematy grają w sferze publicznej, jaki mają lub mieć będą wpływ na sondaże, a jakie inne ciągnione efekty na stabilność polityczną kraju. Zapraszam na nasłuch. Dobrze, panowie, może zaczniemy od pandemii. Dzisiaj mamy ponad 53 tysiące zakażonych i zapowiedzi kolejnych wzrostów. Na chwilę obecną wydaje się, że sytuacja w szpitalach jest mniej więcej pod kontrolą, a i liczba zgonów jest niższa niż w szczycie poprzedniej fali. Ale z drugiej strony, jak patrzę na działania rządu i szerzej Zjednoczonej Prawicy, która niesamowicie się miota, to mam wrażenie, że będzie gorzej i że niedługo sytuacja się znacząco pogorszy i że zmierzamy w kierunku jakiegoś jeszcze większego bałaganu. Wojtku, więc może ja bym ciebie zapytał najpierw, jaka jest twoja ocena działań rządu. Tu punktowo dopytałbym o strategię Ministerstwa Zdrowia, o to wtorkowe spotkanie z premierem Jarosławem Kaczyńskim i o wprowadzeniu nauki zdalnej dla połowy klas podstawowych i szkół ponadpodstawowych. To są decyzje, które wczoraj ogłosił minister Czarnek.
No to jest o tyle trudne pytanie, że ciężko tutaj dostrzec jakąkolwiek strategię, a rząd w ostatniej chwili robi coś, czego wcześniej nie mógł zrobić, nie potrafił zrobić, albo okoliczności mu to uniemożliwiły. Ja przyglądam się z pewnym przerażeniem jako obywatel temu, co się dzieje na linii rząd-pandemia od wielu miesięcy, ponieważ PiS ewidentnie postanowił przeczekać falę za falą, nie przejmując się specjalnie tymi danymi, które codziennie nas bombardują. Ta ustawa, która była do niedawna nazywana ustawą Hoca, a od wczoraj nie wiadomo dokładnie, jak powinno się ją nazywać. W każdym razie ten projekt, no to przez wiele miesięcy się o nim mówiło, potem w grudniu się pojawił już jako ustawa Hoca. Posłowie PiSu i to nawet ci ważni zapewniali, że lada dzień zostanie on uchwalony. Rozmawiamy pod koniec stycznia. Wciąż się to nie wydarzyło. Być może się to wydarzy na tym posiedzeniu, które teraz trwa, ale nie dałbym sobie ręki uciąć. Mamy ministra edukacji, który bardzo długo nie chciał przechodzić w tryb nauki zdalnej, po czym nagle bez uprzedzenia z dnia na dzień zmienia strategię. Chociaż prognozy od wielu dni wskazywały na to, ile będzie tysięcy przypadków. Można to było ogłosić z tygodniowym wyprzedzeniem, a nie zaskakiwać rodziców w trakcie ferii, albo tuż przed feriami, albo tuż po feriach. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, na ile to zaszkodzi PiS-owi w sondażach. W tym momencie wydaje się, że PiS uznał, że przez jakiś czas Polacy zniosą po prostu te kolejne tysiące zachorowań i setki zgonów i że nic im nie będzie. Zobaczymy, jak będzie z nauką zdalną.
Ja mam trochę inaczej, zanim przejdziemy do tych sondaży, to ja bym powiedział tak, że ja miałem wrażenie i nawet jak rozmawiałem z Piotrkiem Rzekowieckim w piątek na ten temat, że PiS mniej więcej przyjął taką strategię, jak ty mówisz, to znaczy, żeby przeczekać, przejechać i tak jak sobie rozmawialiśmy z Piotkiem, zamknąć oczy i już wjechać w tą ścianę, bo na tym etapie takie machanie kierownicą tylko może zaszkodzić i przeszkodzić. Natomiast w tym tygodniu widzimy, i to już się zaczęło chwilę temu, jednak jakieś, nie wiem czy pozorowane, ale jakieś próby zrobienia czegoś, które mam poczucie wprowadzają jeszcze większy chaos, jeszcze większy bałagan i idą właśnie wbrew tym przyjętym założeniom. Tak? To znaczy, że to z jednej strony nic nie robimy, przechorujemy, trudno, a z drugiej strony nagle zamykamy szkoły, ale nie wszystkie i w jakimś takim dziwnym trybie nie wiadomo w ogóle, co się dzieje. Więc ja mam poczucie i w ten sposób możemy przejść do tego pytania sondażowego, że jednym problemem jest pandemia i to, jak bardzo ona uderzy w kraj i w obywateli, ale drugim problemem jest to poczucie kompletnego bałaganu i zmieniających się co chwilę jakichś decyzji, strategii, podejść.
Chciałem przypomnieć taki bardzo ciekawy sondaż, który przeprowadził Ipsos dla OKA pod koniec grudnia zeszłego roku, dotyczący tego, kto zdaniem wyborców jest winien sytuacji pandemicznej. Konkretnie pytanie było o to, że od początku epidemii zmarło na COVID blisko 100 tysięcy osób, teraz już ponad 100 tysięcy. I według tego badania można było wybrać dwie odpowiedzi, stąd też to się nie sumuje do 100%, ale tylko 34% badanych uważa, że za tę sytuację odpowiada rząd. I jeszcze drugi wątek. Wśród wyborców PiSu rząd obwinia zaledwie 4% badanych. I w tym sensie ja nie sądzę, żeby to się miało szczególnie odbić na notowaniach. No właśnie, że wyborcy obwiniają rząd o sytuację pandemiczną i stwierdzą, no nie, no takiego rządu tak sobie nie radzącego to my nie chcemy. No jeśli 4% wyborców PiSu obwinia rząd o to, co się dzieje, no to trochę nie ma kto uciekać z tego powodu. Natomiast to jest czynnik, który bez wątpienia potęguje ogólny chaos, który panuje i w tym sensie może sprzyjać jakiemuś eksodusowi wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
No to drugie pytanie brzmi, czy ktoś może, jakkolwiek źle i brzydko to zabrzmi, zyskać na tej pandemii. To znaczy, z jednej strony tu pytam o Konfederację i ogólnie o środowiska propandemiczne, a z drugiej strony o opozycję i o to, czy opozycja na tym etapie, w tym momencie, w takiej chwili jest w stanie zaprezentować jakiekolwiek rozwiązania albo dać jakikolwiek pozór potencjalnej skuteczności i zasygnalizować, że jeżeli to my byśmy byli u władzy, to sytuacja wyglądałaby inaczej, lepiej.
Zdecydowanie łatwiej jest mi odpowiedzieć na pierwszą połowę twojego pytania. Konfederacja po prostu zyskuje. Przez ostatnie kilka miesięcy jej notowania poszły w górę o mniej więcej 2 punkty procentowe. I można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypisać to właśnie wpływowi jej postawy wobec epidemii, czyli ignorowanie rzeczywistości i mówienie ludziom, że kto chce, to niech się szczepi, ale żadnego przymusu, żadnych obostrzeń gospodarczych. Udajemy, że epidemii nie ma i ta postawa się podoba jakiejś części wyborców. Konfederacja na tym jako bardzo wyrazista siła zyskuje. Co do reszty opozycji, po pierwsze, jeśli były jakieś przyrosty poparcia, to bardzo niewielkie i nie jestem w stanie powiedzieć, czy w jakikolwiek sposób wiązało się to z działaniami, czy też pomysłami na walkę z epidemią. Nie mam też wrażenia, że jest jakiś taki jeden spójny pomysł opozycji na walkę z epidemią. Tutaj trochę innym głosem mówi pewnie Szymon Hołownia, trochę innym Donald Tusk i nie sądzę, żeby to był jakiś bardzo istotny czynnik.
Tu lewica wydaje się być najbardziej wyrazistą siłą polityczną, która po pierwsze bardzo silnie epatuje zgonami, a z drugiej strony no bardzo silnie buduje ten taki przekaz proszczepionkowy. W sensie nie mówią o ochronie zdrowia jako takiej, ale bardziej mówią po prostu o tym, że trzeba wprowadzić obowiązkowe szczepienia i wskazuje na jedno proste rozwiązanie, które by doprowadziło do tego, że sytuacja byłaby inna niż jest teraz, czyli że mniej ludzi by umierało.
No tak, ja się zgadzam, że lewica jest wyrazista w tej sprawie, mówiąc o konieczności wprowadzenia obowiązku szczepień i jest to słuszny postulat moim zdaniem. Natomiast ona ma też sporo innych problemów, które powstrzymują ją przed rośnięciem, choćby marginalizacja ze strony Donalda Tuska, tak? To znaczy lewica jest w tym momencie zajęta walką o własną przestrzeń na opozycji, pokazywaniem, że nie jest sojusznikiem PiSu i trochę trudno jej moim zdaniem w tym momencie przebijać się z tym przekazem na temat zdrowia, choć w sobotę organizują konwencję na ten temat, więc może moje słowa jeszcze będę musiał odwołać.
No dobrze, panowie, to idźmy dalej. Sprawa Pegasusa. Z jednej strony komisji i o to was będę pytał, czy ta komisja zostanie powołana i co się wydarzy na tym posiedzeniu Sejmu, ale z drugiej strony to, co mnie uderzyło, to są informacje o tym, że szef Agrouni Michał Kołodziejczak był inwigilowany, że jego telefon był zainfekowany Pegasusem i mam poczucie, że jest to dosyć duża sprawa, dlatego że ten temat Pegasusa trochę, mam poczucie, wychodzi poza te ramy takiego naszego codziennego sporu politycznego, który obserwujemy, no bo jest taka opowieść prawdopodobnie prawdziwa, że ludzie niespecjalnie się tym Pegasusem interesują, przeciętni wyborcy, bo uważają, że tak to już jest, politycy się nawzajem podsłuchują i tutaj taki przeciętny polski wyborca nic go nie zaskoczyło w tej sytuacji, no bo przecież to jest jasne, że jedni podsłuchują drugich, bo siebie są warci. Natomiast tutaj wjeżdża na białym koniu Michał Kołodziejczak, który jest z trochę innego świata, z trochę innego środowiska. Na białym Pegazie. Ma przełożenie na innych wyborców, innych odbiorców. No i nagle się okazuje, że tutaj rząd podsłuchuje też takich trybunów ludowych jak Michał Kołodziejczak.
Ja się z tobą nie zgodzę w tej diagnozie, o tyle, że wydaje mi się, że ta afera wzbudziła bardzo duże zainteresowanie w tej bańce opozycyjnej. I to nie mówię o tych kilkuset tysiącach osób, które się najbardziej interesują polityką, ale mówię o skali pewnie kilkumilionowej, co widać po zasięgach, jakie uzyskuje sprawa Pegasusa w internecie. Również bardzo dużo miejsca poświęciły temu media tradycyjne typu TVN i portale. Więc moim zdaniem ta afera odegrała dużą rolę w mobilizacji wyborców opozycji. Natomiast ona się nie przebiła na razie, czy też nie robi wrażenia na wyborcach PiS-u. Więc w tym sensie jest to bardzo duża rzecz, potencjalnie groźna, jeśli to będzie ciekło miesiącami, że kolejne telefony okażą się sprawdzane, inwigilowane. Jeśli się okaże po kilku latach, że te osoby nie dostały żadnych zarzutów, że nie miały żadnych problemów z prawem. No, że ta linia obrony PiS-u, że to po prostu byli przestępcy, którzy musieli być kontrolowani, a na każdą kontrolę musiał zgodę wyrazić sąd. Z każdym kolejnym podsłuchiwanym telefonem osoby, która nie dostała później zarzutów, ta linia będzie coraz wątlejsza obrony.
No, taki mamy właśnie przypadek Kołodziejczaka i ta sprawa będzie ciekła. Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że poznamy kolejne nazwiska, ale to też nie jest wszystko, no bo Parlament Europejski prawdopodobnie zajmie się sprawą. W lutym będzie misja rozpoznawcza europosłów. Jak rozmawiałem z naszym działem europejskim, to w zasadzie można by się zastanowić, czy aby podciągnięcie sprawy Pegasusa pod mechanizm warunkowości wypłaty funduszy unijnych nie jest niemożliwe. Będzie działała komisja senacka. Ta sprawa jest rozwojowa. Ja myślę, że to będzie ciekło trochę tak, jak ciekną w tym momencie maile Dworczyka, jak kiedyś ciekły taśmy Sowy, że to będzie taka rana, w którą wda się zakażenie i to się tak będzie babrało i babrało. Czy powstanie komisja śledcza sejmowa? Ja akurat mam trochę wątpliwości, no bo musimy zdać sobie sprawę, że nawet jeśli kukizowcy wszyscy zagłosują za powstaniem tej komisji, no to to jest wciąż 230 głosów. To nie jest większość, to jest remis. A mobilizacja PiS-u w tej sprawie zakładam, że będzie bardzo silna. Pytanie, czy nie znajdą się jacyś politycy obozu władzy, którzy postanowią móc sobie jednak spojrzeć w oczy i powiedzieć, okej, to jest już za grubo.
No, komisja śledcza byłaby naprawdę wielkim zagrożeniem dla PiS-u i ciosem Jarosława Kaczyńskiego. I sądzę, że ona nie powstanie, również dlatego, że nie bardzo wierzę w to, że Paweł Kukiz kontroluje w całości swoje wielkie koło.
No to mówisz o tych dwóch osobach, które mu w tym kole zostały.
Tak. Znaczy trzech. Formalnie trzy, z których jednej już nie kontroluje, a dwie to się okaże. Stanisław Żuk i Jarosław Sachajko to te dwie osoby, o których rozmawiamy. I sądzę, że to, co mogłoby zmienić sytuację, no to odkrycie, że jacyś posłowie Solidarnej Polski na przykład byli sprawdzani, albo jacyś posłowie PiS-u, albo jacyś posłowie związani niegdyś z Jarosławem Gowinem. No ale wtedy, no to nie tylko sprawa powołania komisji byłaby na szali, ale znacznie ważniejsze sprawy związane z większością.
Natomiast ja sobie myślę też, że jak ta komisja powstanie, to PiS będzie utrzymywał tą swoją opowieść o tym, że to są jakieś dziwne historie i wszystko jest nieuprawnione i po prostu politycy PiS-u nie będą przed nią zeznawać. Bo owszem, nie stawienie się przed komisją śledczą jest karane, ale jak sprawdziliśmy wcześniej z Maćkiem Czaplukiem, czyli szefem naszego działu prawnego, karą maksymalną do 3000 zł. Więc wyobrażam sobie, że politycy PiS-u po prostu będą te kary płacili i się nie stawiali.
Jedziemy dalej. Trzeci temat. Marian Banaś. Prawdopodobnie dziś, jutro będzie głosowanie nad odebraniem immunitetu prezesowi NIK. I tu jest szereg pytań, na które mam nadzieję, że znacie odpowiedź. Pierwsze brzmi, dlaczego teraz i czy uprawnioną jest teza, że Marian Banaś rzeczywiście jest zagrożeniem dla PiS-u w kontekście potencjalnej komisji właśnie Pegasusowej i czy to jest tak, że tego najbardziej obawia się PiS, dlatego postanowili teraz, mówiąc bardzo kolokwialnie, dojechać żelaznego Mariana.
Ja myślę, że tu jest jeszcze pytanie, ile Banaś może jeszcze zrobić w sprawie Pegasusa, bo to jest tak, że on przecież już pozwalniał różnych ludzi, choćby Krzysztofa Kwiatkowskiego z tajemnicy kontrolerskiej, żeby mogli zeznawać przed Komisją Nadzwyczajną Senacką. to za jego sprawą dokumenty dotyczące zakupu Pegasusa ujrzały światło dzienne, więc pytanie, co jeszcze Banaś może w tym momencie zrobić, żeby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości w tej sprawie. Ja akurat, jeśli chodzi o ten timing, że to się dzieje teraz, to nie wiem, czy to jest celowe, bo przypomnijmy, że to zdejmowanie immunitetu też trwa już od wielu miesięcy. Pod koniec lipca został złożony wniosek o pozbawienie go tej ochrony, tylko że on został podpisany przez Bogdana Święczkowskiego, a nie Zbigniewa Ziobrę, co zaskarżyli pełnomocnicy Banasia i w związku z tym to rozpatrywanie wniosku było opóźnione. Więc po prostu mamy parę miesięcy później coś, co prokuratura próbowała zrobić ponad pół roku temu.
A nie macie tak, że im więcej się mówi o Banasiu, tym bardziej ten Banaś żyje w świadomości społecznej? W sensie, że te walki teraz immunitetowe powodują, że Marian Banaś jest w każdej gazecie, w każdej telewizji, że przez to, że ten immunitet próbują mu zabrać, to on staje się coraz większą gwiazdą tej strony antypisowskiej. W sensie, ja nie mogę się doszukać logiki w atakowaniu Mariana Banasia.
Ze wstydem przyznaję, że nie jestem w stanie tego pojąć, zwłaszcza, że jak patrzę na wypowiedzi też Mariana Banasia, no to mam wrażenie, że on się bardzo utwardza, znaczy im bardziej jest atakowany, tym mocniej odpowiada. I ma mnóstwo narzędzi do tego, jako jeden z licznych polityków, chyba nie da się użyć innego słowa, jest jednym z najbardziej wpływowych polityków, którzy mają jakąś realną jeszcze władzę, przynajmniej nad dokumentami, oraz łatwy dostęp do mediów. Widziałem całą jego ofensywę medialną w ostatnich dniach. Tu wywiad, tam wywiad, tu przyjście do telewizji. I on wali w ten PiS jak w bęben, a pewnie gdyby PiS dał mu spokój oraz jego rodzinie, to byśmy tego nie widzieli. Jedyna hipoteza, jaka mi przychodzi do głowy, no to jest próba jakiejś konsolidacji własnego elektoratu wokół uderzenia we wroga, ale jakoś mi się to też specjalnie nie klei.
A mi się właśnie klei. Ja mam inne spojrzenie na tę sprawę niż ty, bo ja może trochę bardziej doceniam potrzebę tworzenia narracji właśnie na potrzeby swojego elektoratu. Że te przykładowe wiadomości TVP muszą mieć opowieść o tym, jakim strasznym, czarnym charakterem jest Marian Banaś, że zdejmowany jest mu przez to immunitet, że trzeba go odwołać z funkcji, że jest kompletnie niewiarygodny. I oczywiście sprawy z perspektywy opozycji nie ułatwia fakt, że Marian Banaś wiele wskazuje na to, że najbielszym charakterem to nie jest. No sama opozycja przecież, kiedy on był powoływany i później, to bardzo ostro go atakowała za sprawę mieszkań, potem była sprawa oświadczeń majątkowych. No różne tam były sprawy, które wskazywały na niecałkowitą białość charakteru Mariana Banasia. I w tym kontekście ja myślę sobie, że to jest właśnie ta sprawa, że trzeba tworzyć opowieść dla swoich. Tak jak z tym sondażem, o którym mówiłem, dotyczącym tego, że wyborcy PiSu nie winią rządu za sytuację pandemiczną, tak samo myślę, że duża część z nich będzie wierzyła właśnie w tę narrację ze strony obozu władzy.
No ja się zastanawiam, bo jest pewna alternatywa dla tworzenia opowieści dla swoich, a czy to jest po prostu przemilczenie dla swoich? Znaczy ja mam poczucie, że pewnym błędem strategicznym jednak tej strony pisowskiej, i to jest jakiś taki dół, w który coraz bardziej PiS się zakopuje, to jest ta potrzeba dyskutowania ze wszystkim. W sensie wyobrażałbym sobie, że ta strona pisowska mogłaby po prostu uznać, że Marian Banaś nie istnieje. I że koniec końców to by miało lepszy skutek niż atakowanie go, bo to tylko powoduje, że ten temat cały czas żyje.
No nikt w ogóle zaistniał w świadomości opinii publicznej za Krzysztofa Kwiatkowskiego, moim zdaniem w ostatnich latach, kiedy Krzysztof Kwiatkowski zaczął być atakowany przez PiS, a tak samo teraz prawdopodobnie nie przywiązywalibyśmy specjalnej wagi do tego, co się dzieje na Filtrowej.
Ja bym jeszcze przez chwilę został przy temacie racjonalności tych działań, bo to jest pytanie o to, co PiS w tym momencie chce zrobić, bo jak spojrzymy na wspomnianego Krzysztofa Kwiatkowskiego, to on funkcjonował jako szef NIK-u przez 3 lata bez immunitetu od 2016 do 2019 roku. Więc z tej perspektywy można by się zastanawiać w zasadzie po co to się dzieje, skoro będą się przeciągały postępowania sądowe i czy Banasia uda się docisnąć przed końcem kadencji. No to dużo czasu, po co to komu? Więc jeśli okażą się prawdą plotki o tym, że przy pomocy tego zdjęcia immunitetu PiS próbuje umożliwić sobie przerwanie pełnienia funkcji przez Banasia w jakiś sposób, no to wtedy to potencjalnie będzie miało sens, no bo NIK, mówiąc dość kolokwialnie, przestanie bruździć. Że będzie można powołać nowych członków kolegium NIK-u, że to wszystko będzie mogło spokojnie sobie działać, kontrolować to, co jest bezpieczne, a nie jakieś tam fundusze sprawiedliwości, nie jakieś tam zakupy F-35, nie jakieś tam polskie szwalnie. W każdym razie, że NIK przestanie się wtrącać tam, gdzie wtrącać się z perspektywy władzy nie powinien.
To kończąc, ja jeszcze zastanawiam się, na ile to też nie jest tak, że po prostu NIK przez swoje uprawnienia kontrolerskie może docierać do różnych dokumentów tu i teraz, które mogą się przydać po ewentualnej utracie władzy przez PiS. I czy to nie jest tak, że tak naprawdę ten atak na Banasia, my go wiążemy z Pegasusem i z tym, co się dzieje tu i teraz, a może jest tak, że problem z Banasiem jest taki, że Banaś zbiera różne dokumenty, wszczyna kontrolę, które mogą zaszkodzić Zjednoczonej Prawicy w następnym rozdaniu. I czy tak naprawdę to nie jest zupełnie inna perspektywa czasowa niż ta, na którą patrzą teraz media i trochę też my patrzymy. Dalej. Polski Ład. W pierwszych dniach stycznia po tym rządowym programie przewalił się walec krytyki. Teraz rozumiem, że jesteśmy w takim martwym okresie trochę. Znaczy czekamy na wysyp pasków płacowych i na reakcję części Polaków na wyższe wpływy na kontach. Natomiast tak jak ja rozmawiam z różnymi ekspertami, ale też z osobami czy z PiS-u, czy z ministerstw, to tam jest takie poczucie, że ta skala bałaganu jest tak olbrzymia, że przysłoni potencjalne zyski i finansowe, i wizerunkowe, i że ten program został tak źle przygotowany, że on jest nie do uratowania i nawet te paski płacowe tutaj nie zadziałają. No ale jest ta alternatywna opowieść o tym, że Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim siedzą i codziennie czekają na te paski płacowe i wierzą w to, że to im da dopalenie sondażowe. Jak wy to oceniacie? Ja przyznam się szczerze, że nie umiem tego ocenić. Bliżej jest mi jednak chyba do opinii, że to pomoże PiS-owi koniec końców w krótkiej perspektywie, a potem, że te wzrosty sondażowe dosyć szybko skonsumuje inflacja i drożyzna, ale że jednak będzie jakiś taki mały wzrost poparcia wynikający z Polskiego Ładu.
No sam sobie zadałeś pytanie i sam sobie na nie odpowiedziałeś. Ja mam tak, że z niemałym zainteresowaniem śledzę losy tego programu, o którym pierwszy raz usłyszałem w listopadzie 2020 roku. Później on miał być prezentowany na wiosnę. To się przekładało, mieliło, aż w końcu zobaczyliśmy efekt pod koniec zeszłego roku oraz wejście w życie już na początku tego roku. To jest tak wielki sukces, że teraz trwają poszukiwania odpowiedzialnych za niego. Jakoś się nikt nie chce przyznać. Specjalnie Polski Instytut Ekonomiczny twierdzi, że on tego nie pisał. W Ministerstwie Finansów nieoficjalnie mówią, że oni nie mieli specjalnie wpływu.
I aż wzięli nowego wiceministra, żeby
poszukiwać sprawę. Tak, i to też jest to aż taki sukces, że premier Morawiecki musiał wprowadzać tam kolejnego wiceministra. I publicznie też zrugał Ministerstwo Finansów, mówiąc, że zażądał od niego jakichś działań. Natomiast to wcale nie przekreśla twojej tezy, że to z czasem może jednak zagrać na korzyść PiS-u, że ten bałagan, który niewątpliwie wystąpił na początku roku, który wynikał ze złego przygotowania ustawy. Też słyszałem dość interesującą tezę z szeregów pisowskich, że to technokraci przygotowali Polski Ład, a nie politycy. W związku z tym ten Polski Ład nie uwzględniał różnych szczegółowych sytuacji życiowych, że po prostu zabrakło wyobraźni twórcom Polskiego Ładu. Natomiast te różne usterki zostały jedne usunięte, inne być może zostaną naprawione. Tutaj jest mowa też, że prezydent się włącza w jakieś pomysły przemodelowania, wprowadzenia korekt do tego programu. I tak sobie myślę, że gdzieś tak od marca, kwietnia PiS może na tym zacząć zyskiwać, no ale ten temat jest nieuchronnie związany z inflacją. Pytanie, czy Polacy poczują jakieś dobrodziejstwo ze strony Polskiego Ładu, zanim je zeżre inflacja.
Zastanawiam się, dlaczego marzec, kwiecień, ale tak naprawdę to niezależnie od tego, bo i my tego nigdy nie będziemy wiedzieć i zobaczymy pewnie jakieś drgnięcie w sondażach w jedną, w drugą stronę i ciężko będzie stwierdzić, czy ono jest wynikiem tego, tamtego, siamtego, czy owamtego. Natomiast ja się zastanawiam, czy odwróci się atmosfera wokół tego programu. To znaczy, czy jest tak, że Polacy, niezależnie od tego, czy będą chcieli, czy nie chcieli głosować na PiS, stwierdzą w którymś momencie, że będzie jakaś masa krytyczna ludzi, którzy stwierdzą, że jednak to był dobry program, dobry pomysł. W sensie, jak ty to widzisz, Ryszard, czy ty widzisz jakby, czy w trendach, czy w badaniach, w sensie, jak ty oceniasz, czy ten program jest w stanie się zrodzić z popiołów.
Moim zdaniem to jest spalony brand, mówiąc takim okropnym marketingowym językiem. Wydaje mi się, że o ile ta dyskusja o chaosie początkowym za kilka miesięcy ucichnie, tak jak ucichła nam choćby dyskusja o sytuacji na granicy. Pamiętamy, że parę miesięcy temu to była gigantyczna sprawa, teraz nikt o tym praktycznie nie mówi. To wydaje mi się, że trudno będzie ten brand uratować i że on się będzie kojarzył wciąż z tym chaosem. Natomiast zgadzam się, że efekty jego mogą, jeśli sprawdzi się to, że one dla dużej części wyborców będą korzystne, a tak pewnie będzie, no bo mamy mimo wszystko poważne podwyższenie kwoty wolnej od podatku, mamy podwyższenie progu wejścia właśnie w drugi próg podatkowy, więc to dla wielu osób będzie korzystne, że to się ostatecznie poprawi. Natomiast problemem jest to, że to nie jest tak, że Polski Ład to są tylko reformy podatkowe. Jest jeszcze szereg innych zapowiedzi. To przecież jest szeroki, flagowy program, który zawiera choćby zapowiedzi dotyczące rolnictwa, które trzeba wprowadzić. I pewnie kłopotem będzie wprowadzanie ich pod tym brandem, bo wszyscy będą się bali. Jezus Maria, kolejne działanie związane z Polskim Ładem, ależ to będzie bałagan. I tutaj ja bym upatrywał problemu. Natomiast większym kłopotem jeszcze moim zdaniem będzie moment, w którym przestaną działać tarcze inflacyjne. To się trochę wiąże ze względu na choćby moment, w którym były wprowadzane. I to, kiedy właśnie te zyski z Polskiego Ładu, przynajmniej części wyborców, będą jeszcze bardziej jedzone przez nagły wzrost cen, no bo jak już przestanie obowiązywać choćby obniżony VAT na paliwo, czy różne tam podatkowe ulgi, to nagle będziemy mieli skokowy wzrost cen, przypuszczalnie, no i wszelkie zyski będą coraz bardziej zjadane.
Dla mnie w tym Polskim Ładzie jest też ciekawe, jak się potoczą losy układu sił wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, bo to jest trochę tak, że o tym, czy Polski Ład będzie jeszcze kiedyś sukcesem, zadecyduje też poniekąd to, co będzie się o nim mówiło w samym PiSie. Pytanie, czy w PiSie są ludzie, którym zależy na tym, żeby sukces odniósł Mateusz Morawiecki. Więc być może będzie tak, że PiS trochę urośnie w sondażach na wiosnę, ale że niekoniecznie wszystkim w obozie rządzącym będzie po drodze z tezą, że jest to zasługa Polskiego Ładu i że rzeczywiście ten brand został już spalony.
No dobrze, panowie, na koniec piąty temat, Ukraina. My nie wiemy, czy będzie wojna, myślę, że nikt nie wie tego, czy będzie wojna, ale wiemy, że wojny nie można w tym momencie i na tym etapie wykluczyć. I teraz ja mam poczucie, że wbrew sondażom, które tam widzieliśmy, to chyba było parę dni temu w Rzeczpospolitej, Polacy dziś sobie wojną głowy nie zaprzątają. To znaczy, tam są jakieś takie wyniki, że się boimy wojny, coś, ale tak naprawdę no to mam takie poczucie, że jak ankieter złapie respondenta i się go zapyta, czy boi się pan wojny, to wtedy odpowiedź brzmi tak. Natomiast jak to pytanie nie pada, to ogólnie ludzie o tym nie myślą, bo mają miliard innych problemów w tym momencie na głowie i niespecjalnie się interesują sytuacją za naszą wschodnią granicą. Natomiast jestem prawie przekonany, że jeżeli zostanie wystrzelony pierwszy pocisk na terytorium Ukrainy albo rosyjskie wojska przekroczą granicę, to atmosfera się znacząco zmieni. Media będą pełne tylko tego i wydaje mi się, że ludzie zapomną na moment o tych problemach, o których rozmawialiśmy, o problemach codzienności. Wiedzie strach i niepokój. I teraz moje pytanie do was brzmi, co się wtedy wydarzy? Czy to jest jakiś taki mega game changer, że te wszystkie problemy odchodzą, wjeżdża ten temat gromadzenia się wokół flagi, notowania PiSu odbijają, zmienia się w ogóle atmosfera w kraju, nie będzie można się kłócić, wszyscy będziemy musieli być zjednoczeni wobec tej rosyjskiej agresji, czy to jest tak, że to będzie kolejny problem, który będzie dokładał się do tych pozostałych i będzie takie poczucie narastającego strachu, chaosu, bezradności i niepokoju?
Po pierwsze, takie małe ad vocem, już teraz temat Ukrainy wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Zasięg mierzy się w milionach i niekoniecznie oznacza to, że tyle milionów osób zapoznało się z tą informacją, ale pokazuje to mniej więcej potencjalny zasięg.
Ile osób mogło się zapoznać?
Tak, no więc Ukraina wczoraj to było 37 milionów, COVID 46, Pegasus 20, więc w tym momencie sprawa Ukrainy to jest druga najciekawsza dla Polaków sprawa, którą żyją w polityce. Natomiast jeśli dojdzie tam do wojny, zwłaszcza jeśli to będzie wojna na dużą skalę, no to wszystkie tematy, o których do tej pory rozmawialiśmy, zejdą na długo na dalszy plan. To było trochę tak jak z tą pierwszą falą COVID-u z 2020 roku, gdy przez dobre 2-3 miesiące notowania PiSu wzrosły do 45%, gdy notowania Andrzeja Dudy przed tymi wyborami kopertowymi przekroczyły, nawet zdarzały się sondaże, gdzie one dobiły do 60%. Nie wiem, czy to aż tak zagra na korzyść rządzących w tym momencie, ale nie mam wątpliwości, że wojna, zwłaszcza wojna na dużą skalę za naszą wschodnią granicą, zdominuje wszystkie inne tematy na tak długo, jak się ta wojna będzie toczyła.
Ja dwa wątki chciałem w odniesieniu do tego poruszyć. Pierwszy jest taki, że nie do końca się zgadzam, że znikną wszystkie inne tematy, bo one znikną w mediach, ale czy temat inflacji, czy temat Polskiego Ładu i chaosu z niego wynikającego, choć również, tak jak mówiliśmy, potencjalnych zysków, zniknie ze świadomości Polaków.
I pandemii też.
No i pandemii. Te tematy może nie będą na jedynkach gazet, ale będą cały czas obecne w społeczeństwie, bo one dotykają wszystkich. Bo na razie nie wiesz do końca, jaką pensję dostaniesz. Okej, potem się tego dowiesz, ale inflacja cały czas będzie ci te pensje zżerała. I jak jesteś przedsiębiorcą, to masz dodatkowe obciążenia, dodatkowe problemy, podwyżki cen nośników energii i tak dalej. To wszystko będzie obecne w świadomości, bo będzie w życiu. Tak samo pandemia. Piąta fala się rozpędza. Okej, to jest Omikron, więc jest mniej groźny niż poprzednie warianty, ale bardziej zakaźny, więc szpitale się prawdopodobnie też zatkają i więcej osób będzie się z tym na co dzień stykało. Będą zakażenia, będą kwarantanny, będą się zatykały właśnie szpitale. O ile nawet media się będą zajmowały Ukrainą, to ludzie nie tylko będą się zajmowali Ukrainą. I tu jest, myślę, jakaś ważna przestrzeń do odróżnienia. Natomiast w kontekście samej Ukrainy, to mnie ciekawi jeszcze to, co się stanie obok ewentualnej wojny. To znaczy, co się stanie, kiedy będą uchodźcy. To jest temat, który się co jakiś czas pojawia. I jak PiS zareaguje, jeśli pojawią się osoby chcące wyjechać ze wschodniej Ukrainy do Polski? Czy będzie odmawiał? Czy będzie próbował, umiędzynarodowić problem, tak? Tak jak odmawiał przyjęcia uchodźców w 2015 roku, to teraz będzie prosił partnerów unijnych o to, żebyśmy, Polska ma taki problem, jest duża fala uchodźców, mamy kłopot, pomóżcie nam. To będzie ironiczne, tragiczne i absurdalne i będzie dodatkowym czynnikiem wpływającym na sytuację w jaki sposób, nie wiem, bo nie do końca wiem, co PiS zrobi, choć podejrzewam, że właśnie będzie mówił, nie, Ukraińcy, jasne, chcemy pomagać, ale na miejscu. I tu jest jakiś taki ważny wątek.
No moim zdaniem tak nie mogą powiedzieć i jeśli się rozpocznie wojna, to będzie nie tylko zainteresowanie tym, co się dzieje na froncie, ale również wpływem na to, co się dzieje w Polsce i wizja 200 tysięcy na przykład uciekinierów z terenów frontowych, którzy chcą się schronić w Polsce, być może okaże się nieodległa od prawdy. Po drugie, nie wiadomo, co zrobi Łukaszenka i czy nie wznowi prób przerzutu ludzi przez naszą granicę drugą wschodnią. Nie wiadomo, jakie będą ewentualne sankcje, które uderzą też rykoszetem w polską gospodarkę. Więc ta wojna to nie będą tylko działania zbrojne, które część Polaków będzie śledziła z zainteresowaniem w mediach, ale wojna u naszych bram będzie dotykała bezpośrednio Polaków. Dlatego myślę, że te wszystkie inne tematy będą zepchnięte przynajmniej na jakiś czas z radaru.
Nie rozsądzając was, bo myślę, że tak naprawdę obie te wypowiedzi mnie przekonują, nie wiem, która bardziej, to ja sobie myślę, że z jednej strony w krótkim terminie jednak będzie takie poczucie zagrożenia, które będzie powodowało, że zmieni się atmosfera w polityce. Niektóre tematy siłą rzeczy zejdą na drugi tor i jednak to da jakieś wzrosty sondażowe PiS-owi w krótkim terminie, natomiast w długim terminie to się przełoży na narastające poczucie chaosu, niepokoju i niebezpieczeństwa. I tak naprawdę wydawałoby się, że to mnie prowadzi do jakichś wniosków, może wy macie swoje, a może się odniesiecie do tego mojego, że nadchodząca kampania wyborcza będzie siłą rzeczy zbudowana wokół poczucia bezpieczeństwa, które jest coraz niższe i to są raczej momenty, w których zmienia się władzę, a nie głosuje się za tą, która jest. Znaczy jest takie narastające poczucie wszechogarniającego niebezpieczeństwa, bezładu, bałaganu i że to jest taki moment, w którym jak dojdzie co do czego, to choć punktowo ludzie będą patrzyli z jakąś sympatią na działania rządu, to jednak politycznie w dłuższej perspektywie to będzie bardzo osłabiało szanse PiS-u na kolejną kadencję.
No ten cały odcinek podcastu był poświęcony chaosowi właśnie. Tak naprawdę, czy to był chaos związany ze strategią rządu wobec epidemii, czy to był chaos związany z nieumiejętnością napisania spójnej ustawy podatkowej w gruncie rzeczy, bo rozmawialiśmy tylko o części Polskiego Ładu.
Nie mówiąc o ustawie Hoca.
Czy o ustawie Hoca, czy o chaosie wojny. I ten temat bezpieczeństwa myślę, że będzie odgrywał decydującą rolę w najbliższych miesiącach. Natomiast nie wiem, nie potrafię w tym momencie powiedzieć, i to jeśli rozmawiamy o sondażach, to jest chyba najistotniejsze, czy ci wyborcy, którzy od PiS-u odeszli, a nie jest ich mało, PiS startował z pułapu 35% w październiku, w tym momencie ma 32%. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to tylko 3 punkty procentowe, ale jeśli spojrzymy na to z innej perspektywy, no to jest co dziesiąty wyborca, który od PiS-u odszedł. To już jest niemała strata, natomiast oni donikąd nie poszli. Oni się rozpłynęli w takiej grupie, nie wiem, jestem niezdecydowanym wyborcą albo nie chcę głosować w ogóle. Ewentualnie być może jakieś niewielkie wzrosty Konfederacji oraz PSL-u mogą się wiązać ze słabnięciem PiS-u. O tych wyborców rozgorzeje walka i pytanie, czy PiS-owi uda się ich przyciągnąć z powrotem.
Ryszard, ja tobie oddam ostatnie słowo, albo przedostatnie, ale jakby taki truizm i oczywistość w polityce jest, że dwie najważniejsze i najsilniejsze emocje, które rządzą wyborcami i tak naprawdę powodują zmiany albo jej brak, to jest lęk i nadzieja. I mam poczucie, że tutaj lęku jest dużo, co niespecjalnie raczej jednak w sytuacji wyborczej gra na korzyść rządu. Pytanie, czy ta nadzieja się pojawi?
Wątpię. Ja uważam, że o ile można zakładać, że bezpieczeństwo będzie bardzo ważnym tematem przyszłej kampanii, to myślę, że słowo, którym można opisać główną narrację opozycji przed przyszłymi wyborami, to nie jest bezpieczeństwo, tylko to jest niesterowność. Bo to jest trochę szersze. To zawiera w sobie bezpieczeństwo i nieumiejętność zapewnienia go obywatelom, ale zawiera też nieumiejętność reformowania kraju, choćby związaną z sytuacją w sądownictwie, tak? Miała być poprawa, miała być naprawa, a mamy tylko kłótnie nieustające z Unią Europejską i wydłużenie załatwiania spraw sądowych. Myślę, że ten wątek bezpieczeństwa będzie istotny, ale będzie częścią narracji o niesterowności państwa i nieumiejętności zarządzania nim ze strony PiS-u. A jeśli chodzi o to, że nie będzie za dużo nadziei moim zdaniem, to jest związane z tym, że również wyborcy opozycji nie bardzo wierzą w to, że ona jest gotowa na przejęcie rządów. Więc to będzie raczej wymuszony wybór innej opcji niż chętne głosowanie na nią z nadzieją na to, że ona potrafi coś zrobić. To raczej będzie rozczarowanie niż nadzieja.
A ja na koniec chciałem dla porządku wymienić tematy, które nie znalazły się w pierwszej piątce najbardziej palących tematów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, a moim zdaniem mają potencjał rozhuśtać jeszcze bardziej debatę publiczną, czyli inflacja i drożyzna, o której wspomnieliśmy, rosnące ceny energii i gazu, które nadal będą rosły, o których nie rozmawialiśmy, kary za Turów i za bałagan z sądami, impas w sądownictwie i zablokowane fundusze europejskie, Lex Czarnek, też moim zdaniem dobry temat rozwojowy, koncesja dla TVN7 i nasze relacje z krajami sojuszniczymi oraz kolejna śmierć ciężarnej kobiety, która prawdopodobnie umarła na skutek braku interwencji ginekologicznej. I z tymi tematami Państwa zostawiam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.